Drodzy Państwo, i kolejna rozmowa dotyczy sprawy dosyć teraz też ostatnio głośnej, mocnej, nawet i w polemice oceny tutaj rządów pana prezydenta. Chodzi o ustawę frankową i myślę, że dobrze byłoby tak na samym początku raz sobie jeszcze przypomnieć i powiedzieć, kto i jak i w jaki sposób oszukał frankowiczów, czy oni sami się oszukali, czy byli naiwni, czy po prostu ktoś nad tym pracował, żeby dopuścić do takiej sytuacji, a jeżeli już ona zaistniała, czy istnieją realne formy, żeby z tej sytuacji właśnie wyjść, czy jakieś rozwiązania konkretne są. Naszym gościem miłym jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, specjalista od też prawa bankowego. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Witam najserdeczniej, witam ojca, witam państwa.
Prosimy o właśnie opinię pana profesora.
Sprawa ma bardzo już długą historię, ponieważ pierwsza na naszym rynku polskim umowy kredytowe wprowadzające ową klauzulę waloryzującą lub indeksującą kwotę długu wprowadzono już na początku tego wieku, czyli mamy za sobą kilkanaście lat doświadczeń, chociaż wcześniej w innych krajach tego rodzaju akcje przeprowadzono. Czyli rzecz ma dużo szerszy niż polski kontekst historyczny i problem, żeby szukać genezy, którą pewnie kiedyś, kiedy będą dostępne materiały niejawne, poznamy na podstawie dokumentów. Teraz raczej wnioskujemy z określonych stanów faktów publicznie dostępnych. Z czym się to wiązało? Banki pod koniec lat 90., a w zasadzie na przełomie wieku, zaczęły angażować się w działania, które w tym żargonie bankowym nazywa się działalnością inwestycyjną. To jest słowo, wytrych, które mniej więcej to oznacza, że banki przestały koncentrować się na tym, co jest tak zwaną tradycyjną bankowością, a tradycyjna bankowość polega na czym, że od jednych się przyjmuje depozyty, za które się płaci mniej, potem te pieniądze się pożycza za wyższy procent i banki żyją z tej marży, która jest różnicą między przychodami z oprocentowania kredytów, a kosztami, które się wypłaca posiadaczom depozytów, w tym zwłaszcza depozytów oszczędnościowych. To się nazywa tradycyjna bankowość. Banki zaangażowały się już w 90. latach w obrót instrumentami pochodnymi, czyli mówiąc najbardziej po prostu zaczęły być graczem rynku finansowego w sferze tak zwanych instrumentów finansowych, a zwłaszcza tak zwanych instrumentów pochodnych. I przez pierwsze lata te dwie rzeczy były niejako od siebie odrębne. To znaczy odrębnie była ta tradycyjna bankowość, a odrębnie była ta działalność nazywana inwestycyjną, która w istocie jest pewną formą spekulacji na określonych walorach, które kreuje się również po to, żeby potem było czym obracać. I dopiero pod koniec tego okresu, po pewnych nie najlepszych doświadczeniach ze strony banków właśnie w tej działalności inwestycyjnej, bo tam zaczęły pękać tak zwane banki, czyli wzrastała wartość tych instrumentów, potem ich wartość spadała. To były zjawiska, które są w tle pewnego mariażu działalności kredytowej z tą działalnością o charakterze w istocie takim inwestycyjnym, patrząc z perspektywy banku, bo bank nie działa w tradycyjnej bankowości, po prostu udziela kredytu. Czyli jest jakby w tej swojej starej działce. Natomiast ten kredyt przestaje być kredytem w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ponieważ istotą kredytów jest to, że pożyczam ci to i określoną kwotę pieniędzy, ty mi masz tę kwotę zwrócić plus odsetki i prowizje. Koniec. Dług kapitałowy wyznacza kwota udzielona. Tu się pojawił nowy element w postaci uzależnienia kwoty długu kapitału od zmiennej, która charakteryzuje zwłaszcza te instrumenty finansowe, czyli te instrumenty wysokiego ryzyka, czyli możesz na tym zarobić. Istotne instrumenty ryzyka inwestycyjnego polegają na tym, że możesz na danym instrumencie zarobić, ale możesz też również stracić i to wszystko to, co zainwestowałeś nawet, ponieważ to jest ta inwestycja ryzykowna, a nie działalność kredytowa. Kredyty te zwane w Polsce frankowymi są niejako skutkiem przeniesienia pewnego elementu właśnie tego ryzyka inwestycyjnego z tej tradycyjnej bankowości, czyli kredytobiorca zaciągając kredyt, przecież on nie uczestniczy w żadnej działalności inwestycyjnej, ale on przejmuje na siebie ryzyko zmiany wartości długu, tej w części kapitałowej. Czyli dług może ze względu na uzależnienie wartości długu od właśnie owego elementu ryzyka, jakim jest kurs walutowy, ten dług może albo być rosnąć, albo może teoretycznie również spadać. I problem gdzie, bo to długa opowieść, więc żeby dojść do pewnej konkluzji. To, co było charakterystyczne już dla naszego przypadku, czyli polskiego, to związek tej akcji podjętej nie przez wszystkie, co prawda, banki, ale przez większość z nich w powiązaniu z frankiem szwajcarskim, który był przedstawiany jako waluta stabilna, że to jest, przedstawiano tę ofertę kredytobiorcom jako ofertę najkorzystniejszą, czyli prezentacja nie była tego w ten sposób, że uważaj, daję ci ryzykowny kredyt, obciążony nieznanym ryzykiem, tylko daję ci preferencyjną wręcz ofertę. No, czego najlepszym przykładem było to, że odmawiano kredytobiorcom kredytu nieindeksowanego, twierdząc, że ten kredytobiorca nie ma zdolności kredytowej, a nagle on ją miał z jakichś zupełnie niezrozumiałych powodów dla owych kredytów indeksowanych, dzisiaj nazywamy frankowymi. One częściowo były, przypomnijmy, były indeksowane wobec innych walut, nawet wobec jenów, natomiast głównie dotyczyło to kredytów indeksowanych w stosunku do franka szwajcarskiego. I tu pierwszy ten grzech, który popełniono, można określić w ten sposób, że udzielano kredytów. Nikt nie przedstawiał kredytobiorcom istoty tej oferty, że ta oferta jest ofertą ryzyka, wysokiego ryzyka, że ona może stać się dla kredytobiorcy wyjątkowo nieopłacalna, tylko niejako odpowiadając na potrzebę, zresztą pewnie już ostatnio w takiej skali zaspokojenia popytu kredytowego, przedstawiano to jako szczególnie korzystną, wyjątkową ofertę, która będzie bezpiecznym sposobem zaciągnięcia kredytów. I tu zaczyna się drugi krok, który popełniono w tą złą stronę, bo twierdzą dzisiaj banki z ustami swoich przedstawicieli, ale także i organizacji, że kredytobiorców poinformowano o tym ryzyku, czyli że oni wiedzieli, z czym mają do czynienia. Natomiast w zasadzie w tym samym zdaniu albo zaraz następnym ci sami ludzie przyznają, że spadek, że działali w dobrej wierze, że nie byli w stanie przewidzieć załamania kursu złotego w stosunku do franka, czyli ich jakby moralne uzasadnienie jest takie. Poinformowaliśmy kredytobiorcę o ryzyku, czyli on wiedział, że nie uczestniczy w zwykłym kredycie, tylko w kredycie obciążonym znacznie większym ryzykiem niż normalnie, ale z drugiej strony pomyliliśmy się w ocenie tego ryzyka. No z tego jest tylko jeden logiczny wniosek. Poinformowano kredytobiorców błędnie. Bo prawdopodobnie, zresztą jest zupełnie oczywiste, że jeżeli kredytobiorcy by wiedzieli, zaciągając kredyt nawet przy kursie 1,6-1,7 złotego, że kurs franka przekroczy 4 złote, no to oczywiście nikt by tego rodzaju kredytu nie zaciągnął. Nikt. To nie wymaga wiedzy o charakterze ani specjalistycznym, ani nawet, można powiedzieć, czysto zdroworozsądkowym. To po prostu jest dla każdego, byłoby czytelne. Czy tak poinformowano? Na pewno nie, bo właśnie ci sami, no, ci, którzy bronią interesów w tym przypadku banków, twierdzą, że tu to było z wielkim zaskoczeniem, że banki nie były w stanie przewidzieć tego ryzyka, czyli to one, jako działając w dobrej wierze, nie wprowadziły w błąd, a jeśli już wprowadziły, to wprowadziły w sposób nieświadomy. Jak było naprawdę? No tego jeszcze no, nie wiemy. Nie mamy na to dowodów, że że działania banków były w tym przypadku w złej wierze, że wiedziano albo brano pod uwagę tak silne osłabienie złotego. Fakt pozostaje faktem, że w procedurach o charakterze prawnym dobrze by było, żeby wreszcie ktoś ustalił. Ustalił, po to są organy ścigania, po to są organy nadzoru, żeby one sprawdziły, jak było naprawdę. Czy rzeczywiście to jest niekompetencja, która niejako ma zwalniać z odpowiedzialności tych, którzy oferowali, no i doprowadzili tych blisko 2 miliony ludzi do kłopotów, no tragedii życiowych, ale czy też działali w złej wierze. Wierzę. Na pewno warto byłoby.
A dopytam jeszcze jedno, panie profesorze, czy jest możliwe, że jakiś rekin, potentat finansowy, nie wiem, czy zbiór takich rekinów, obniżył specjalnie kurs franka na ten moment, na te miesiące i żeby...
Znaczy nie wolno wykluczać tu żadnej hipotezy. Żadnej. Ani to, że były to działania długofalowe, które doprowadziły najpierw do wzrostu wartości złotego, potem która nie mogła się utrzymywać w stosunku do franka zbyt długo. My dzisiaj stawiamy tylko pytania. My nie znamy odpowiedzi. Możemy stawiać tylko hipotezy. Natomiast po to są funkcje publiczne władzy, żeby takie okoliczności wyjaśnić na podstawie dowodów. Zresztą wiemy, że w innych krajach, gdzie ta sprawa już była, tam dochodziło do ugód, to znaczy, że banki godziły się na zapłatę określonych, często bardzo wysokich kar, właśnie po to, żeby sprawę zamknąć na pewnym etapie, czyli żeby nie doprowadzić do tych postępowań i śledztw, które mogłyby ujawnić dla, no być może, to są też tylko pytania, dla nich zbyt, no wręcz kompromitujące fakty. Prawda jest taka, że wtedy największym naszym błędem historycznym było to, że władza, no niestety bardzo powolna działaniom banków, bardzo podporządkowana ich interesom. One się chełpią tym, że to one faktycznie tworzą dla siebie prawo i wtedy po raz kolejny w ciągu ostatnich, a to w ciągu ostatnich 25 lat było zasadą, zaniechano działań, to znaczy nie podjęto, nie przeciwdziałano tego rodzaju praktykom, czyli jest również, szukając odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za istniejący stan rzeczy, to jest tu również wina po stronie władzy publicznej, która też nie miała dostatecznej, no, można nawet powiedzieć, no, zdolności przewidywania, a przede wszystkim nie chciała interweniować, czyli też przekroczyło władzę publiczną to, z czym miała do czynienia. Tu zemściło się na niej, no, niestety cecha najgorsza, czyli no, nadmierne wpływy sektora bankowego w systemie politycznym, czego wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby były mniejsze, bo jak wiemy, to nigdy ani nie doprowadziło do pozytywnych skutków dla gospodarki, ani nawet dla samego sektora, bo można powiedzieć, ten sektor też mimo tych ogromnych zysków, które z tego tytułu osiągnął, on jest przed rozwiązaniem tego problemu, a nie ten problem już został rozwiązany. Czyli głównym, żeby skonkludować, głównym autorem całości operacji są banki, które na nasz grunt przeniosły pewien, my to nazywamy wynalazek, który pozwalał w tak długim relatywnie już okresie, bo kilkunastoletni okres to jest długi czas, osiągnąć wyjątkowe korzyści kosztem oczywiście kredytobiorców, no ale władza publiczna, która powinna jako ten drugi aktor sceny, powinna zareagować znacznie wcześniej i z tą reakcją mamy trochę kłopot, bo znowuż kłania się ten trzeci element, jakim jest no, ta nadmierna, no niezdrowa pozycja tej całej oligarchii bankowej w systemach politycznych, która po prostu jest w stanie narzucić swoje interesy również parlamentom, nie tylko w naszym kraju, ale nas przede wszystkim Polska interesuje. Czyli jest w tym, najprościej mówiąc, w tej całej sprawie wielu odpowiedzialnych, chociaż prageneza tkwi tam, gdzie wymyślono ten instrument, który jak do tej pory daje korzyść tylko jednej stronie.
No właśnie. I panie profesorze, bo czas ucieka, droga wyjścia odwalutować, tak? Mówiąc w skrócie.
Nie ma innego wyjścia. To tylko można, lobbying bankowy może oddalać ten fakt. Zresztą widać, że robi to w sposób bardzo skuteczny. To są trzy w istocie rzecz biorąc dziejące się niezależnie od siebie zjawiska. Pierwsze, spory prawne toczone przed sądami. Dość powolne, ale jednak ważne, które powodują, że w indywidualnych sprawach, zresztą jak zawsze nie w pełni, nie zawsze do końca konsekwentnie, jeszcze nie mamy w tej dziedzinie jednoznacznej judykatury, ale które doprowadzą do rozwiązania, to są wyłącznie rozwiązania indywidualne. Druga droga, której niestety jakoś nie potrafimy na nią wejść. Parę razy próbowaliśmy, za każdym razem kończyło się to sukcesem. To jest droga uregulowania tego w sposób generalny poprzez ustawę restrukturyzacyjną, która by po prostu nakazywała rozwiązanie tego problemu w sposób ogólny. No jest trzecia, która się teraz rodzi. Ze strony kredytobiorców, często ludzi zdesperowanych, no, postawionych na skraju przepaści, płyną bardzo różne sygnały. Między innymi teraz ten sygnał, który jest prawdopodobnie już dość no, pewny, albo przynajmniej wysoce prawdopodobny, że będzie akcja wycofywania depozytów, to znaczy odwoływanie się do obywatelskiej solidarności, aby obywatele, nie kredytobiorcy, bo oni oszczędności najczęściej po prostu nie mają, bo wszystkie przeznaczają na spłatę kredytów, ale żeby zaapelować do obywatelskiej solidarności, aby ci, którzy, jeżeli banki nie chcą same rozwiązać tego problemu z własnej inicjatywy, to żeby im w cudzysłowie mówiąc pomóc albo zmusić poprzez wycofywanie oszczędności z tych banków, które to banki udzielały tych kredytów, a przecież są takie, które ich nie udzielały.
A co może państwo?
Państwo powinno regulować to ustawowo, to znaczy ten To jest tu, od samego początku, odkąd piszę na ten temat, to już jest ponad 5 lat, państwo powinno podjąć próbę ustawowego, czyli tej drugą drogą, czyli tą środkową, najbardziej cywilizowaną i najbardziej charakterystyczną dla państwa demokratycznego rozwiązać ten problem. I mam nadzieję, że to bardzo zły sygnał został teraz dany, że to sprawa ma być rozwiązana, tylko ten problem owych spreadów, a zasadniczy problem odłożony na rok, bo może banki same będą chciały pozamiatać po sobie. Nie wierzę w to, chociaż chciałbym się bardzo mylić, że one to zrobią z własnej inicjatywy. Stąd też, a sygnał z punktu widzenia wizerunkowego jest fatalny i stąd apele najbardziej, w najlepszej wierze, że nie warto w tym przypadku zaufać tej stronie, która nie jest po prostu godna zaufania, ponieważ jeśli by chciała to rozwiązać, mówimy o bankach, tak, dawno by to zrobiła. Lepiej to rozwiązać ustawowo.
Oczywiście.
A jeżeli nawet władza chce odroczyć moment wejścia w życie tych przepisów, to niech odroczy, ale niech nie odkłada tego ad acta, niech ustawa zostanie uchwalona. Jeżeli chcemy dać bankom, nie wiem, pół roku, może nie, spróbujcie sami, dajmy, ale po pół roku, czy po 8 miesiącach, bo dłużej to na pewno nie.
Egzekwujmy.
Niech wejdą w życie te przepisy, które to nakazują.
Tak, no jeszcze, na marginesie już kończymy, panie profesorze, przepraszam, i tak czas jest przesunięty. Też jest, no, budzą się takie tutaj, przełamania społeczne, no bo tak, z jednej strony ci, którzy biorą kredyt złotówką, mówią, no dobrze, a nam kto zelży, kto nam pomoże? To był wybór tych, którzy wzięli we frankach, czy tam w innej walucie, więc też to jest takie dyskusje na imieninach, prawda?
To są trudne dylematy, ale odpowiem w ten sposób, jak mnie bardzo niedawno napisał jeden z moich osoby, z których korespondują, notabene nie frankowicz, powiedział tak, dla niego sprawa frankowiczów jest pewnym testem wiarygodności. Jeżeli frankowicze przegrają, to już żadna inna grupa, znacznie mniej zmobilizowana i znacznie słabsza, nie będzie w stanie obronić się swoich interesów przeciwko działaniom tej oligarchii.
W ten sposób. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za...
Pozdrawiam najserdeczniej.
Pozdrawiamy serdecznie za wytłumaczenie i ukazanie problemu. Oraz jeszcze pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam najserdeczniej.
Pozdrawiamy.